Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zaczniemy od czegoś bardzo bezpiecznego, czyli od nakreślenia sytuacji, bo mam wrażenie, że ta zbitka uszczelnienie wpływów z VAT, uszczelnienie luki VAT-owskiej, to są takie słowa, które już dzieci w pierwszej klasie poznają, ucząc się pisać. Tam jest dużo trudnych liter do napisania. W jakim jesteśmy obecnie w sytuacji i z czego ona wynika? Wiemy to także z raportu, który dzisiaj Państwo przedstawiali, że byliśmy jednak w ogonie zarówno krajów regionu, jak i całej Unii Europejskiej w kwestii uszczelniania tej luki VAT-owskiej. Jak to się zmieniło, jak wyglądało przez ostatnie dwa lata?
Wydaje mi się, że jeżeli wbijemy sobie w Google uszczelnienie systemu podatków, uszczelnienie podatków, będzie nam wyskakiwało bardzo, bardzo dużo różnorodnych tematów, problemów, artykułów, również na gruncie politycznym, na gruncie ekonomicznym, prawno-podatkowym, jak również na gruncie zwykłych podatników, przedsiębiorców. Uszczelnienie systemu podatkowego chyba najbardziej dotyczy kwestii związanej z problematyką VAT-u, bo wiemy, że od jakiegoś czasu mamy do czynienia z walką z mafiami podatkowymi, gdzie wyłudzają VAT, a więc to stało się również napędem politycznym, ale również związanym z dochodami w budżecie państwa. W zasadzie problem ten nie jest problemem naszym narodowym. To jest problem, który gdzieś tli się od jakiegoś czasu już w zasadzie całej Europie.
Chyba nawet na świecie.
Nawet na świecie, ale ja myślę, że fajnie to było analizowane, bo tak naprawdę Europa Zachodnia, więc te państwa bardziej uświadomione, które wcześniej miały ten problem, szybciej sobie jakby powiedzieć z tym radziły. U nas w regionie, w Europie Środkowo-Wschodniej trochę ten problem, jakby powiedzieć, zaczynał się tworzyć, ale i uczyliśmy się go wraz, jakby powiedzieć, z pewnego rodzaju tą demokracją, jak i demokracją, jakby z innymi rozwiązaniami podatkowymi. VAT jest szczególnym podatkiem, bo z jednej strony on jest bardzo istotny dla budżetu państwa, a więc on stanowi, jakby powiedzieć, zasadnicze takie zasilenie, ale z drugiej strony jest to podatek, który jak go reformujemy, on jest specyficzny, bo jest to podatek najbardziej zharmonizowany, jeżeli chodzi o prawo unijne, a więc wszelkiego rodzaju zasadnicze zmiany, rozwiązania wymagają pewnej akceptacji z Komisji Europejskiej. Oczywiście można by bardzo dużo mówić, dlaczego on jest podatkiem stosunkowo trudnym i umożliwiającym wyłudzanie podatku VAT, ale na pewno trzeba powiedzieć, że problematyka ta w zasadzie sprowadzała się do takich konstrukcji stosunkowo prostych. Wyłudzanie podatku najczęściej nienależnego i w ostatnich latach...
Czy najczęściej nienależnego, to do tego też jeszcze przejdzie.
Ale w ostatnich latach tak naprawdę prym w działalności tego typu wyłudzania wzięły grupy przestępcze. Krótko, grupy przestępcze, bo nie możemy wrzucać do worka zwykłych przedsiębiorców, podatników, którzy mówimy, że nawet jeżeli zrobili jakiś błąd albo znaleźli się w jakimś dziwnej konfiguracji dotyczącej, że gdzieś tam piąta, szósta faktura pojawiła się i otarła się o jakąś karuzelę, stawali się również w kręgu zainteresowania. A więc tak naprawdę walka ta stała się z pewnego rodzaju problemem, który jak się wydaje od jakiegoś czasu zaczął być po pierwsze identyfikowany, a po drugie wprowadzane pewnego rodzaju konstrukcje, które w miarę skutecznie zaczęły walczyć. Bo jeżeli już tu mówimy, to JPK, czyli jednolity plik kontrolny, on już był...
Split payment, wszystko
split to. Payment i tak dalej. On był wprowadzony, opracowywany jeszcze długo przed 3-4 latami, bo to była koncepcja wypracowywana przez dłuższy czas.
Oczywiście. Miał nie być wątków politycznych.
No nie jest, to jest absolutnie ocena problemu z tego względu, że pewnego rodzaju rozwiązania, one muszą być bardzo mocno przemyślane, bardzo mocno opracowywane, żeby one były skuteczne. Stąd jakby powiedzieć, mamy dzisiaj do czynienia w ostatnich 2 latach z pewnego rodzaju wzrostem dochodu do budżetu właśnie z podatku VAT. No ale z podatku VAT dlaczego? Bo tutaj nie możemy jakby powiedzieć absolutnie mylić 2 wątków. Wzrost dochodów z tytułu podatku VAT z uszczelnieniem luki VAT-owskiej, bo tak naprawdę wzrost dochodów podatku VAT związany jest z 2 zasadniczymi ostatnio procesami. Koniunktura, więc napędzanie, jakby powiedzieć, gospodarcze kraju, Europy, świata, konsumpcja, a z drugiej strony oczywiście te wątki związane z wprowadzeniem instrumentów prawnych dotyczącym uszczelnienia systemu podatkowego. A więc jakby powiedzieć, wpływ na te 2 elementy, wpływ tych 2 elementów spowoduje, że mamy tutaj dzisiaj pewnego rodzaju no powody też do tego, żeby się cieszyć, że mamy większe wpływy z podatku VAT.
To przechodząc od ogółu do szczegółu, jaka jest w takim razie struktura tych dochodów z ostatnich lat, tego wzrostu? Tak wspaniale to na wykresie wygląda.
Jeżeli chodzi tutaj o wpływy z dochodu podatku VAT w stosunku do luki, ona mniej więcej rośnie tak samo na poziomie ostatniego 17-18 roku. Jeżeli mówimy tutaj o pewnych takich wątkach ilościowych, no to mamy zdecydowanie wzrosty w okolicach 48-50 miliardów, więc jakby powiedzieć, rozbijając to luka, a więc wydatki, a dochody z tytułu VAT, mamy tutaj z czego się cieszyć.
Ile z tego wspaniałego wykresu najwięcej pochodzi od małych, średnich przedsiębiorstw, a ile od dużych?
No, ta struktura jest, jakby powiedzieć, dość zróżnicowana z tego względu, że jeżeli podzielimy to na podatników podatku dochodowego do osób fizycznych, zwykłych zjadaczy chleba, który kupuje przedmioty, usługi opodatkowane podatkiem VAT, a odróżnijmy do tego przedsiębiorców małych, średnich, oczywiście ta struktura jest zróżnicowana z uwzględnieniem większości na, jakby powiedzieć, tych obrót przedsiębiorców i duże firmy.
No dobrze, to ile w tym jest w takim razie konsumpcji?
Konsumpcji tu jest zdecydowanie więcej niż uszczelnienie luki VAT.
I się zaczyna robić bardzo niebezpiecznie.
Na dowód tego mogę powiedzieć, że akcyza, która jest bardzo zbliżona, jeśli chodzi o produkty, a więc alkohol i paliwo, w ostatnich 2 latach, wtedy kiedy podatek VAT rósł do góry, w zasadzie ten wzrost był znikomy. A więc to powoduje, że pewnego rodzaju mamy tutaj zjawisko dotyczące tego, że jednak wydaje mi się zdecydowana większość idzie tutaj na konsumpcję.
To w takim razie dlaczego? Dlaczego te wszystkie instrumenty uszczelniające VAT nie wpłynęły na wzrost dochodów z akcyzy?
One wpłynęły, ale nie w takim zakresie.
Z wykresów w opublikowanym dzisiaj raporcie wynika, że w bardzo niewielkim
stopniu. W bardzo niewielkim zakresie, ze względu na to, że tam jeszcze jest obszar do tego, żeby można było uszczelnić tą lukę akcyzową. Oczywiście jest wiele instrumentów wprowadzających tego typu rozwiązania, jednakże ostatnie badania, które dzisiaj 23 października będziemy publikowali w Szkole Głównej Handlowej, pokażą dokładną strukturę tego rozróżnienia.
To teraz przenieśmy się trochę do przeszłości, bo to już wiemy w zasadzie o spowolnieniu gospodarczym, nie musimy zgadywać, że ono będzie, bo jest, zaczyna się, są pierwsze wskaźniki, wszystko na to wskazuje. To w takim razie w kontekście tego, że tak duża część to konsumpcja tego wzrostu, jak to będzie wyglądało w najbliższych 2-3 latach, pana zdaniem?
Na 2019-2020 przewidywany jest zdecydowanie spadek z dochodów z tytułu podatku VAT z 2 powodów. Raz konsumpcja, a drugi element jest bardzo istotny, że instrumenty, które do tej pory miały uszczelniać system podatkowy na gruncie VAT-u, one w zasadzie wyczerpały swój ten tak zwany mechanizm pobierania większych dochodów. Więc wydaje się, że jeżeli konsumpcja, czyli koniunktura, jakby powiedzieć, będzie podlegała tym trendom spowolnienia, będziemy mieli znacznie mniej wpływów.
Czyli żeby to przełożyć na polski, będziemy mniej kupować, mniej wydawać?
Będzie mniej
podatków.
Mniej dochodów, tak.
Muszę o to zapytać, to też dosyć trudny jest to obszar, ale to jako dziennikarz teraz dostajemy takie sygnały od przedsiębiorców, którzy proszą nas o to i teraz będzie to ten obszar, o który pan też tu pytał wcześniej, żeby zająć się, tu przepraszam, ale zacytuję, nawet sobie zapisałem z jednego maila, drogi panie redaktorze, proszę zająć się wyłudzaniem VAT przez skarbówki. Gdzie jest granica między dbaniem o to, żeby ten podatek był uczciwie i należnie odprowadzany, a zmuszaniem czasami przedsiębiorców do rezygnacji ze zwrotu, do wycofania się?
Oczywiście przy tego typu działaniach, czyli tą walkę w uszczelnianiu systemu luki VAT, gdzie generalnie, tak jak powiedziałem, jest sfokusowane na grupy przestępcze, mafie, bardzo często, w cudzysłowie, ofiarami padają zwykli przedsiębiorcy, którzy z jednej strony zostają wplątani w pewnego rodzaju karuzelę całkowicie.
Nadal nie. Przedsiębiorca równa się potencjalny oszust.
Szczególnie w kontekście tego, jeżeli mamy do czynienia z wnioskowaniem zwrotu VAT-u. Organy podatkowe przyjmują pewnego rodzaju tendencję, że kontrola obligatoryjna jest podejmowany przedsiębiorca, który wnioskuje o zwrot, a więc pewnego rodzaju jest ten mechanizm odgórnie przekazywany do skarbówki.
Dobrze, co z tym można zrobić? Bo nie wiem, nikt nie zbadał skali takich niesłusznie wyłudzonych.
Panie redaktorze, na pewno spojrzeć na to troszkę z inny sposób. To jest, myślę, że uwaga do administracji podatkowej, która powinna jednak odpowiednio spoglądać na wyłudzenia duże z VAT-u, a z drugiej strony na pewnego rodzaju drobne niedoskonałości u przedsiębiorców. Zresztą widać to również w sądach administracyjnych, jak dużo jest skarg na wstrzymywanie VAT-u.
No dobrze. Jaka jest istota, zmienimy troszeczkę temat, ale to jest ważny bardzo obszar, także w kontekście karuzel VAT-owskich, czy luki VAT-owskiej również, przyczyny unikania opodatkowania i tego, co nazywamy szkodliwą konkurencją podatkową w całej Unii.
W zasadzie wchodzimy tutaj na inny grunt, bo unikanie opodatkowania mamy tutaj do czynienia z podatku dochodowym od osób prawnych, a więc tutaj absolutnie sprowadzamy się do unikania podatku dochodowego. A więc jeżeli unikamy płacenia podatku dochodowego, to generalnie rozmawiamy tutaj o transferach międzynarodowych, a więc dużych grupach międzynarodowych, holdingach, które mają możliwość transferowania zysku wypracowanego w kraju A do państwa, gdzie jest stosunkowo niska stawka podatkowa, bądź jest to klasyczny raj podatkowy. Problem ten w zasadzie dotyczy większości państw w Unii Europejskiej. Oczywiście cała Europa podzieliła się na dwie grupy. Państwa, które zaczęły grać w pewnego rodzaju nie fair, a więc jeżeli mamy możliwość ściągnięcia zysku wypracowanego z innego kraju, no to jest dla nas plus i tutaj pewnie wiele przykładów, które są przytaczane. Luksemburg, Irlandia, którą mówi się o stawkach 1, 2, 3% w skrajnych przypadkach, czy 7, 8. No i państwa, gdzie pewną logiką się kierują, a więc nie chcą zmniejszać swojego opodatkowania do granic wytrzymałości i tu zaczyna się pewnego rodzaju konflikt. Mamy solidarność podatkową w ramach Unii Europejskiej, a więc...
Naprawdę?
Działamy tutaj na zasadzie dżentelmeni podatkowi, prawda? Nie kopiemy się pod stołem.
Powtórzę,
oczywiście,
naprawdę?
Zasady przynajmniej takie funkcjonują.
Chcielibyśmy, żeby tak było.
Chcielibyśmy, żeby tak było. Zresztą widzimy bardzo bliskich sąsiadów, którzy też stosują pewnego rodzaju działania na południu, czy również na zachodzie, gdzie nie ma takich zasad, które są to stosowane, zresztą Luxemburg Lix, kwestia Irlandii, w Szwajcarii bardzo dużo instrumentów, no i Czesi, Słowacy, którzy też nie oszczędzają nas, drenażując w pewnego rodzaju... Jest to oczywiście problem szkodliwej konkurencji podatkowej. Pewne rzeczy mamy tutaj, powinniśmy rozgrywać na poziomie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, która powinna jednak podejmować pewnego rodzaju działania, a więc działania bardziej strukturyzowane w postaci takich regulacji unijnych.
Ujednolicenie podatków?
Wprowadzenie pewnego rodzaju reguł, które odnosiły się by do holdingów międzynarodowych, bo umówmy się, jeżeli rozmawiamy o unikaniu opodatkowania, nie rozmawiamy tu o małym czy średnim przedsiębiorcy.
Zdaje się, że zaczęła się już w Parlamencie Europejskim debata.
Od 12 lat.
No to zawsze jakaś perspektywa jest.
No oczywiście, perspektywa dyskusji jest bardzo budująca. Jest pytanie, gdzie jest, jakby powiedzieć, ten finał, gdzie jest, jakby powiedzieć, happy end w postaci wprowadzenia regulacji faktycznych mających istotę.
To gdzie jest?
W niedalekiej przyszłości.
Zresztą, 12 lat.
Zresztą widzimy, jak wygląda podatek cyfrowy, prawda?
Tak się zastanawiam, czym byśmy mogli optymistycznym zakończyć naszą rozmowę.
Mamy większe wpływy z podatku VAT i podatku dochodowego do osób prawnych.
Ale za chwilę będą mniejsze.
Miejmy nadzieję, że jednak będziemy mieli systemowe rozwiązania wprowadzające walkę z unikaniem opodatkowania na gruncie krajowym. Bez krzywdzenia przedsiębiorców, ale również wierzę w to, że i Komisja Europejska bardziej się zaangażuje w tą problematykę.
Profesor Dominik Gajewski, dziękuję bardzo. Panie profesorze, Państwu również dziękuję bardzo.